Elena Ferrante. Genialna przyjaciółka. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka włoskiego przełożyła Alina Pawłowska-Zampino. Czyta Laura Breszka. Pan. Przychylność moja ciebie zabezpiecza. Nienawiść jej nie zgasi ani nie umniejszy. Z rzeszy przekornej, co wiecznie zaprzecza, sowizdrzał ostatecznie jeszcze najznośniejszy. Czynność ludzkiego ducha zbyt łatwo wiotczeje. Baczę, aby w lenistwie gnuśnym nie osłabła, przeto podsycam wolę, podżegam nadzieję niepokojącym towarzystwem diabła. Johann Wolfgang Goethe. Faust. Tłumaczenie Emil Zagadłowicz. Postaci występujące w powieści. Rodzina Cerullo, rodzina szewca. Fernando Cerullo, szewc. Nuncja Cerullo, matka Lili. Rafaella Cerullo, przez wszystkich nazywana Liną, dla Eleny Lila. Rino Cerullo, starszy brat Lili, szewc jak ojciec. Rino to także syn Lili. Inne dzieci Fernanda i Nuncji. Rodzina Greco. Rodzina woźnego. Elena Greco, nazywana także Lenuccią lub Lenu, najstarsze dziecko. Peppe, Gianni i Elisa, rodzeństwo Eleny. Ojciec, woźny w magistracie. Matka, gospodyni domowa. Rodzina Carraccich. Rodzina Don Achillego. Don Achille Carracci. Potwór z bajek. Maria Carracci, żona Don Achillego. Stefano Carracci, syn Don Achillego, prowadzi należący do rodziny sklep z wędlinami. Pinuccia i Alfonso Carracci, młodsze dzieci Don Achillego. Rodzina Peluso, rodzina stolarza. Alfredo Peluso, stolarz. Giuseppina Peluso, żona Alfreda. Pasquale Peluso, najstarszy syn Alfreda i Giuseppiny, pracuje jako murarz. Carmela Peluso, która chce, żeby ją nazywać Carmen, siostra Pasqualego, sprzedawczyni w sklepie z pasmanterią. Inne dzieci Alfreda i Giuseppiny. Rodzina Capuccio, rodzina oszalałej wdowy. Melina, krewna matki Lili, która po śmierci męża postradała zmysły. Mąż Meliny. Rozładowywał towar na targu owocowo-warzywnym. Ada Capuccio, córka Meliny. Antonio Capuccio, syn Meliny, mechanik. Inne dzieci Meliny. Rodzina Sarratore. Rodzina kolejarza poety. Donato Sarratore, pracownik na kolei. Lidia Sarratore, żona Donato. Nino Sarratore, najstarszy z pięciorga dzieci Donato i Lidii. Marisa Sarratore, córka Donato i Lidii. Pino, Clelia i Ciro Sarratore, młodsze dzieci Donato i Lidii. Rodzina Scanno, rodzina obwoźnych handlarzy owocami. Nicola Scanno, ojciec. Assunta Scanno, żona Nicoli. Enzo Scanno, syn Nicoli i Assunty, też handluje owocami. Inne dzieci w rodzinie. Rodzina Solara. Rodzina właściciela baru cukierni Solara. Silvio Solara, właściciel baru cukierni. Manuela Solara, żona Silvia. Marcello i Michele Solara, synowie Silvia i Manueli. Rodzina Spaniuolo, rodzina cukiernika. Pan Spaniuolo, cukiernik, pracuje dla rodziny Solara. Rosa Spaniuolo, żona cukiernika. Giliola Spaniuolo, córka cukiernika. Inne dzieci w rodzinie. Gino, syn aptekarza. Nauczyciele. Ferraro, także bibliotekarz. Oliviero, nauczycielka w szkole podstawowej. Gerace i Galliani, nauczyciele w liceum. Nella Incardo, kuzynka pani Oliviero, mieszkająca na Iski. Prolog. Zacieranie śladów. Rano zadzwonił Rino. Myślałam, że znowu poprosi mnie o pieniądze i byłam przygotowana na to, żeby mu odmówić. Tymczasem Rino zadzwonił z innego powodu. Jego matka zniknęła. Kiedy? Przed 2 tygodniami. I dopiero teraz do mnie dzwonisz? Usłyszał pewnie w moim głosie wrogość, choć nie powiedziałam tego ze złością, a tylko z sarkazmem. Próbował się usprawiedliwić, ale robił to niezręcznie i niejasno, mieszając przy tym gwarę z literackim językiem. Jak powiedział, był przeświadczony, że matka jak zwykle szwenda się po Neapolu. Także nocą? Przecież ją znasz. Znam, ale chyba sam przyznasz, że 2 tygodnie nieobecności to trochę za długo. Ty już dawno się z nią nie widziałaś, ostatnio jest z nią coraz gorzej. W nocy nie śpi, wychodzi z domu i wraca o najróżniejszych porach. Robi co chce. W końcu jednak zaczął się niepokoić o matkę. Rozpytywał o nią na mieście, obszedł wszystkie szpitale, zadzwonił nawet na policję. Bez skutku. Po matce zaginął wszelki ślad. Myślałby kto, troskliwy syn. Ociężały 40-latek, który nie przepracował uczciwie ani jednego dnia. Zajmował się pokątnymi transakcjami, a zarobione pieniądze trwonił nie wiadomo na co. Mogę sobie wyobrazić, jak wyglądały te jego poszukiwania, jak bardzo się przejął. Wcale. To półgłówek, którego nie obchodzi nikt poza nim samym. Nie ma jej przypadkiem u ciebie? Zapytał nieoczekiwanie. Jego matka u mnie? Tutaj? W Turynie? Rino dobrze wiedział, że to niemożliwe, gadał byle gadać. To on był urodzonym podróżnikiem, już z 10 razy odwiedził mnie bez zaproszenia. Ale jego matka, którą zresztą chętnie bym u siebie gościła, nigdy w życiu nie wyjechała z Neapolu. Odpowiedziałam, oczywiście, że nie ma jej u mnie. Jesteś pewna? Rino, na miłość boską, mówię ci, że u mnie jej nie ma. W takim razie, gdzie ona się podziewa? Zaczął płakać. Nie przeszkadzałam mu w odgrywaniu tej sceny, nie przerywałam szlochów, które najpierw udawane przerodziły się w prawdziwe. Kiedy się uspokoił, powiedziałam: proszę cię, żebyś przynajmniej raz zrobił to, czego ona by sobie życzyła. Nie szukaj jej. Co ty mówisz? To, co słyszysz. Nie ma sensu jej szukać. Naucz się żyć samodzielnie i nie dzwoń więcej do mnie. Odłożyłam słuchawkę. Matka Rino nazywa się Raffaella Cerullo, ale dla wszystkich zawsze była Liną. Ja nie nazywałam jej tym zdrobnieniem ani pełnym imieniem. Dla mnie od 60 lat jest Lilą. Gdybym nagle zwróciła się do niej inaczej, pomyślałaby pewnie, że nasza przyjaźń się skończyła. Przez co najmniej 30 ostatnich lat słyszałam od niej, że pragnie zniknąć bez śladu. I nikt nie wie lepiej ode mnie, co chciała przez to powiedzieć. Nie miała na myśli zwykłej ucieczki czy zmiany tożsamości. Nie zamierzała zaczynać życia od nowa w innym miejscu. Nie chciała też popełnić samobójstwa, bo nie wyobrażała sobie, żeby Rino miał dotykać jej ciała i zajmować się nim po jej śmierci. Pragnęła czegoś innego, żeby jej ciało, każda pojedyncza komórka, ulotniło się w powietrzu, żeby nie pozostał po niej żaden ślad. A jako, że znam ją dobrze, a przynajmniej tak mi się wydaje, jestem pewna, że znalazła sposób, by nie zostawić na tym świecie nawet jednego swojego włosa. Mijały dni. Bez większej nadziei sprawdzałam pocztę elektroniczną i zaglądałam do skrzynki na listy. Ja nie pisywałam do niej często, ona na moje rzadkie listy prawie nigdy nie odpowiadała. Tak się między nami ułożyło. Lila wolała telefon albo długie nocne rozmowy, gdy przyjeżdżałam do Neapolu. Wyjęłam z szuflad metalowe skrzynki, w których przechowuję różne pamiątki. Nie jest ich dużo. Sporo wyrzuciłam także z tych, które wiązały się z jej osobą i ona o tym wie. Odkryłam, że nie ma wśród nich ani jednego jej zdjęcia, listu czy prezentu. Byłam zaskoczona. Czy to możliwe, że po tylu latach znajomości nie zostawiła mi nic swojego? Albo co gorsza, że to ja nie chciałam zachować niczego, co pochodziło od niej? Możliwe. Choć z ciężkim sercem, tym razem to ja zadzwoniłam do Rino. Nie odebrał telefonu ani komórkowego, ani stacjonarnego. Oddzwonił wieczorem, bez pośpiechu. Miał taki sam głos jak zawsze, kiedy chciał wywołać we mnie współczucie. Widziałem, że dzwoniłaś. Dowiedziałaś się czegoś? Nie. A ty? Ja też nie. I zaczął gadać bezładnie, że zamierza zgłosić się do programu telewizyjnego, w którym poszukują osób zaginionych. Zaapelować do matki, przeprosić ją za wszystko i błagać, żeby wróciła. Wysłuchałam go cierpliwie, po czym zapytałam: zajrzałeś do jej szafy? Po co? Naturalnie. Nie przyszło mu do głowy to, co powinno być pierwszym odruchem. Idź i zobacz. Przekonał się na własne oczy, że szafa jest pusta. Nie było w niej ani jednego ubrania matki, letniego czy zimowego. Wisiały tylko puste wieszaki. Poleciłam mu przejrzeć całe mieszkanie. Zniknęły buty i nieliczne książki, zniknęły wszystkie zdjęcia i filmy. Nie było komputera ani dyskietek, jakich używało się kiedyś. Nie było niczego, co wiązałoby się z jej bogatym doświadczeniem miłośniczki nowinek technologicznych, którą stała się jeszcze pod koniec lat 60., w epoce kart perforowanych, kiedy nauczyła się posługiwać kalkulatorem. Rino był bezgranicznie zdumiony. Powiedziałam mu: masz tyle czasu, ile będziesz potrzebował, ale potem daj mi znać, czy znalazłeś w domu choćby jedną szpilkę, która należałaby do niej. Zadzwonił następnego dnia. Nie krył wzburzenia. Nic nie znalazłem. Nic? Zupełnie? Nic. Wycięła się nawet ze zdjęć, na których byliśmy razem, tych z mojego dzieciństwa. Wszędzie szukałeś? Wszędzie. W piwnicy też? Mówię ci, że wszędzie. Zniknęło nawet pudełko ze starymi dokumentami. Wiesz, akt urodzenia, umowy, rachunki. Co to może znaczyć? Okradli nas złodzieje? Ale czego szukali? Czego chcą od mamy i ode mnie? Zapewniłam go, że może być spokojny. Od niego na pewno nikt niczego nie chce. Pomieszkam trochę u ciebie, dobrze? Nie. Proszę cię, nie umiem w nocy zmrużyć oka. Poradzisz sobie, Rino. Nie mogę ci pomóc. Odłożyłam słuchawkę, a kiedy po chwili znowu zadzwonił, nie odebrałam. Usiadłam przy biurku. Pomyślałam, że Lila jak zwykle przesadza. W wieku 66 lat nie tylko postanowiła zniknąć, ale chce zatrzeć wszelkie ślady swojego istnienia. Ogarnął mnie gniew. Zobaczymy, kto tym razem wygra. Włączyłam komputer i zaczęłam spisywać naszą historię. Wszystko, co mi zostało w pamięci.